Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, witam Państwa w nowym tygodniu. Poniedziałek i nowe, świeże informacje dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, o 99 nowych zakażeniach koronawirusem wzrosły te dane. Zmarły kolejne 4 osoby. Łącznie od początku epidemii potwierdzono 4201 przypadków zakażeń, z czego 98 osób zmarło, a 162 wyzdrowiały, powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
W szpitalach jednoimiennych mamy w granicach 1200 osób hospitalizowanych plus ponad 600 osób na oddziałach zakaźnych. W granicach 110 osób w tej chwili znajduje się pod respiratorem, czyli można powiedzieć, że jest w stanie ciężkim, wymaga natleniania.
Ponad 143 tysiące osób jest objętych kwarantanną oraz ponad 37 tysięcy jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Pierwsze zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce 4 marca, a blisko 300 przypadków naruszenia kwarantanny zarejestrowała policja minionej doby. W tym czasie sprawdzono ponad 114 tysięcy osób objętych tym zakazem. Za nieprzestrzeganie zakazów związanych z ograniczeniem epidemii koronawirusa grozi kara od 5 do 30 tysięcy złotych, przypomina rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka.
Sytuacje chociażby z województwa zachodniopomorskiego czy z Warszawy, gdzie osoby, które notorycznie unikały kwarantanny, zostały ukarane. Tutaj mówimy o decyzjach administracyjnych i karach wymierzonych przez powiatowego państwowego inspektora sanitarnego kwotami aż 20 tysięcy złotych, a więc obok tej odpowiedzialności o nasze wspólne zdrowie pamiętajmy, że możemy też w ten sposób stracić pieniądze.
W weekend miejsca publiczne patrolowało około 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy. Policja ocenia, że Polacy lepiej wypełniali zalecenia w sprawie ograniczenia w poruszaniu się.
Był mały problem z targowiskami, gdzie administrujący tymi miejscami nie potrafili zapanować nad liczbą osób, która była w danym momencie przy straganach, która odwiedzała stragany. Tutaj były zdecydowane rozmowy prowadzone z administratorami, a także pouczenia o możliwości nałożenia grzywny w stosunku do tych administrujących, po czym sytuacje te poprawiały się.
W ostatnich 2 tygodniach wystawiano ponad 7600 mandatów w związku z nieprzestrzeganiem zakazu gromadzenia się i przemieszczania. Ponad 1800 przypadków skierowano do rozpatrzenia przez sąd. Minister środowiska natomiast, Michał Woś, powiedział, że zamknięcie lasów państwowych ma na celu zmniejszenie liczby zakażeń koronawirusem. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia wyjaśnił, że ludzie wyjeżdżali za miasto i spotykali się tam. W konsekwencji dochodziło do zakażeń.
Ogólny zakaz parków, skwerów i innych miejsc był wprowadzony 1 kwietnia. Lasy dołączyły do tego 3 kwietnia. Z jakiego powodu, że w te 2 dni zaobserwowaliśmy gigantyczny przyrost osób, które uciekając z miasta pojechały po prostu do lasu. I to nie w te najpopularniejsze szlaki, które w miarę kontrolowaliśmy i pozamykaliśmy wcześniej parkingi czy inne rzeczy. Ale właściwie w całej Polsce były sygnały o tłumach niestety na leśnych szlakach, gdzie też dochodziło do zakażeń.
Minister Michał Woś dodał, że zakazem wstępu do lasów zostali objęci również myśliwi. Zakaz nie dotyczy tylko pracowników lasów państwowych. Rząd Mateusza Morawieckiego odradza wyjazdy do rodziny na Wielkanoc w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi w programie Trzeciego Radia Polskiego, że na razie nie są planowane obostrzenia w tej sprawie, ale apelował, by nie narażać naszych rodzin na zakażenie. Jak zapewniał, sam zastosuje się do tego zalecenia i zostanie w Warszawie na święta.
My apelujemy o to, aby jednak w okresie świąt Wielkiej Nocy pozostać w tych miejscach, w których jesteśmy, żebyśmy nie jechali do swoich rodzin, jeżeli to nie jest naprawdę niezbędne, ponieważ możemy doprowadzić do sytuacji zarażenia naszych najbliższych, do tragedii rodzinnej. Sam też zostaję w Warszawie, nie wracam do swojego rodzinnego miasta, wiele innych osób też tak robi, bo po prostu to jest taki czas, którym nie warto ryzykować zdrowia swoich najbliższych.
Zmieńmy temat. Do szpitala w Zielonej Górze oraz innych szpitali i stacji pogotowia w Lubuskie mają dziś zostać dostarczone materiały ochronne z Chin. O szczegółach mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra, który był gościem rozmowy Punkt 9 w radio.
Wszyscy mieli swój wkład i tutaj wielka przeciwała, że się udało. Ja przyznaję się szczerze, że na początku epidemii zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie można dostać te materiały, bo wszyscy wiemy, że tego brakuje. Pytaliśmy się i szpital, i innych jednostek, i pogotowia, czego im najbardziej brakuje. Oni nam to przekazali. Prawie chyba z 3 tygodnie, albo lepiej temu, wysłaliśmy pisma do miast partnerskich, do konsula, do firm, które z nami współpracują. Pytaniem, czy nie pomogliby nam w tym, abyśmy sprowadzili coś takiego do Polski. Dostaliśmy odpowiedź od konsula, dostaliśmy odpowiedź od miast partnerskich, dostaliśmy od firm, no i zaczęliśmy porównywać ceny i tutaj wielkie podziękowanie dla firmy Luke, bo okazało się, że ich agent, który tam jest w Chinach i z nimi współpracuje, miał najniższe ceny, biorąc pod uwagę to jakość sprzętu, no bo to też jest ważne, istotne. I stąd podjęliśmy decyzję, że zakupimy taki sprzęt w Chinach, bo wtedy jeszcze było wszystko w miarę normalne i w miarę stateczne, jeżeli chodzi o element, jak to zakupić, jak to dotransportować. I ustaliliśmy tam, co jest najważniejsze. Zamówiliśmy tego sprzętu za ponad 1 000 000 zł. Zapłaciliśmy, bo Chiny są troszkę teraz w pozycji monopolisty i potrafią być na tym etapie, że tak powiem, żądają, więc trzeba było wysłać im gotówkę, oni żądają przedpłaty za całość dostawy. To zostało zrobione, więc zamówienie zostało złożone i zaczęła być realizacja tego zamówienia. W międzyczasie okazało się, że Chiny zaostrzyły swoje kryteria, jeżeli chodzi o eksport tego typu towarów. Okazało się, że na lotniskach w Europie ten towar, który leci do innych państw, jest rekwirowany. To się zdarzyło gdzieś w Moskwie, zdarzyło się w Frankfurcie, więc też zaczęliśmy się bać, czy się nam to wszystko uda. Stąd zaczęliśmy rozmowy i z kancelarią prezydenta, i z kancelarią premiera, bo tylko rządowe transporty miały w tym momencie mieć priorytet i no, były wiadome, że będą możliwe do zrealizowania. I tutaj udało się uzyskać od pana ministra Dworczyka deklarację, że będzie ten most powietrzny między Polską a Chinami i że będzie można, że tak powiem, to wszystko zrobić. W międzyczasie zarząd województwa też złożył swoje zamówienie do tego, które myśmy składali. No i wszyscy zaczęliśmy trzymać kciuki, żeby to się udało. Tam problemów po drodze było tysiące, także tutaj pan Mariusz Eksmont z firmy Luk na telefonie cały czas, my na telefonie, bo to się zmieniało z godziny czasami na godzinę. Ten scenariusz był strasznie, że tak powiem, skomplikowany i trudny. Także no, najważniejsze jest jedna rzecz. Czekaliśmy, bo to w piątek były już informacje, że chyba wszystko się uda i to wreszcie wystartuje i wyleci. Tam były problemy na lotnisku, bo Chiny zamknęły w którymś momencie granicę. Zaczęli opóźniać odprawy, więc naprawdę no, historia prawie jak w takim serialu trudnym do zrealizowania. No, jak wystartował samolot, to byliśmy zadowoleni.
Prezydent w porannej rozmowie odpowiadał także na pytanie, jak miasto będzie radzić sobie ze skutkami pandemii.
Ja przyznam się szczerze, że nie jestem zwolennikiem rezygnacji z wszystkich inwestycji, bo trzeba pamiętać, że jak się to już skończy, czego sobie i wszystkim życzę, to dobrze by było, żeby firmy budowlane jednak miały pracę, żeby coś robiły, zwłaszcza te nasze zielonogórskie, żeby mogły sprzedawać materiały, a ktoś żeby mógł to realizować, więc ukrócenie wszystkich inwestycji nie jest najlepszym rozwiązaniem. To jest moje zdanie. Oczywiście myślimy o tym, jak pomóc przedsiębiorcom i stworzyliśmy akcję Korona Pomoc i każdy ma prawo, że tak powiem, do nas napisać i my postaramy się mu pomóc na tyle, na ile będziemy mogli mu pomóc, bo to wcale nie jest takie proste. My też analizujemy nasze dochody, które niestety będą niższe i też sobie trzeba z tego zdawać sprawę.
Dużo niższe? Jakie szacunki są?
To są na razie szacunki, ale biorąc pod uwagę na przykład podatek dochodowy, no to widzimy, co się w firmach dzieje, no to musimy szacować, że to będzie 50%, myślę, że 50-60% spadku rok do roku naszych dochodów z tego tytułu, więc teoria brzmi, że powinniśmy już wydatki o tyle zredukować, czego się zrobić tak naprawdę też nie da, więc wiadomo, że w każdym z dziedzin nasze przychody mogą być i będą niższe. Ta dziura
miasto będzie się zadłużać?
W każdym budżecie. To jest tak jak w każdym budżecie i tyle, więc będziemy starali się racjonalnie podchodzić do tego, bo zadłużyć się zawsze można, tylko pytanie brzmi, czy to jest najwłaściwsze rozwiązanie. I będziemy robili to sensownie, przeglądamy. Wiadomo, że zrezygnowujemy, już zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy, które są jakby niepotrzebne, nie są tymi rzeczami pierwszej potrzeby, których nie będziemy realizować, no bo wiadomo, że to nie ten moment, nie ten czas. Wiadomo, myślę, że wszystko wskazuje na to, że może być problem nawet z czymś takim, żeby winobranie się w tym roku odbyło, co byłoby, że tak powiem, pierwszy raz chyba w historii, bo wszystkie pozostałe imprezy już w pewnym sensie zostały przez nas skasowane. I tak naprawdę oszczędzamy wydatki marketingowe, promocyjne. Będziemy myśleli o tym, żeby jednak ograniczać również wydatki płacowe, wszystkie, które są, bo tak naprawdę też chcemy utrzymać miejsca pracy, które są wśród pracowników, którzy przecież i dbają o to, żeby było jak dojechać do pracy, dbają o to, żeby w mieście było czysto i żeby ktoś wywiózł wszystkie nieczystości, odpady, dbają o to, żeby woda była, dbają o pomoc społeczną, prowadzimy przecież również domy dziecka, prowadzimy poradnie, prowadzimy jednostki służby zdrowia, te wszystkie jednostki były finansowane z budżetu, więc my musimy też myśleć o tym, żeby dla nich starczyło pieniędzy na normalne funkcjonowanie.
To tyle w serwisie informacyjnym magazynu informacyjnego hashtag koronawirus. Teraz już rozmowa z naszym gościem, a jest nim dzisiaj Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Czy się słyszymy?
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Panie dyrektorze, i tu chciałbym z panem dziś porozmawiać o obostrzeniach, które obowiązują od 1, 2, 3 kwietnia, od ostatniego marca, które zostały wprowadzone, i o tym, jak zielonogórzanie stosują się do tych ograniczeń i jak miasto radzi sobie z tym, że obowiązuje stan epidemii. Jak się okazuje, od dłuższego czasu Lubuskie nie jest na pierwszej linii, jeśli chodzi o ilość, nie jest w peletonie, jeżeli chodzi o ilość zachorowań. Na szczęście nie mamy też osób, które umarły. Mamy osobę, która ozdrowiała. Dzisiaj prezydent Kubicki mówił o tym, że to może być nawet kolejny przypadek, kiedy osoba z Zielonej Góry ozdrowieje i że to będzie pierwszy taki przypadek. Jak sytuacja w mieście wygląda obecnie? Ja chciałbym pana o każde z tych, albo o większość tych ograniczeń wypytać, bo sądzę, że macie państwo też ogląd, jak zielonogórzanie stosują się do tych ograniczeń. Zacznijmy może od sposobu przemieszczania się. Czy państwo widzicie, obserwujecie, czy zielonogórzanie dostosowują się do tego, żeby z domu nie wychodzić za często, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, i trzymać dystans około 2 metrów od siebie?
Tak, już od kilku dni, czyli w tamten weekend, jak i również w ten ostatni weekend, wspólne kontrole, które były realizowane przez policję, straż miejską, ochotnicze straże pożarne, wskazywały, że ta dyscyplina wśród mieszkańców Zielonej Góry jest dobra. Nie powiem, że bardzo dobra, bo mieliśmy przypadki w niektórych miejscach, że musiały interweniować służby, czy poprzez nagłośnienie megafonów samochodów, bądź interwencje pojedyncze policji, która dyscyplinowała mieszkańców. W tamtym tydzień był jakby więcej tych przypadków negatywnych. Ten tydzień, czyli ta sobota, piątek, sobota, niedziela, mieliśmy dużo mniej interwencji. W związku z tym można powiedzieć, że zachowanie mieszkańców jest odpowiednie, chociaż nie ukrywam, że będąc na nagraniu w telewizji wokół targowiska w Zielonej Górze, ta liczba osób była dla mnie, jakby to powiedzieć, według mnie nie do przyjęcia. W związku z tym też wiem, że koledzy z policji, straży miejskiej te kontrole prowadzili na targowisku w Zielonej Górze w ostatnią sobotę.
I również posługiwali się megafonami, mówili, tak samo władze targowiska, mówili osobom, które stały w kolejkach, przemieszczały się. Tam jest dość ciasno na tym rynku, zwłaszcza w niektórych miejscach, gdzie są takie wąskie gardła, gdzie ludzie... Ja byłem świadkiem tego, nawet jak, szczerze mówiąc, poszedłem tam zobaczyć sobie, jak sobotę wygląda to, żeby mieć ogląd na sytuację. I widziałem, że nawet ludzie sami wzajemnie sobie zwracają uwagę, żeby w tych miejscach nie powodować nadmiernego tłoku, żeby trzymać dystans nawet w momencie, gdy jesteśmy w ciągu komunikacyjnym i z przodu nagle ktoś staje, a wszyscy muszą się zatrzymywać. Państwo też obserwujecie tamto miejsce. Ono chyba jest takie newralgiczne, trochę wrażliwe, a z drugiej strony wielu zielonogórzan nie wyobraża sobie, żeby nie móc tam zrobić zakupów, no właśnie, takich podstawowych produktów jak warzywa.
Również na targowisku w sobotę wykorzystywaliśmy drona z naszej Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarogniewic, gdzie przy udziale policji dokonywano oglądu z kamery właśnie zamontowanej na dronie. Po trzecie, czy po kolejne które należałoby wskazać, to jest to, że my jako mieszkańcy musimy sami się dyscyplinować, musimy sami pamiętać o tych podstawowych obowiązkach, które narzuca prawo, a po drugie trzeba pamiętać również, że musimy sami myśleć o tym, że to zagrożenie jest wokół nas, to zagrożenie jest w każdym miejscu, może się pojawić. W związku z tym nasze zaangażowanie, nasze przemyślenia muszą być najlepsze i najważniejsze.
Teraz zapytam o dzieci i młodzież, bo pogoda była bardzo dobra w ten weekend i zapewne wiele dzieci może chciało wykorzystać to na rower, na jakieś łyżworolki, są skateparki, są place, bulwary, rower miejski, wprawdzie nie ma go już, ale może i rowery, które można wykorzystać. Czy młodzież również była zdyscyplinowana? Pilnowali rodzice dzieci?
Tak. Z tych informacji z ostatniego weekendu, te informacje, które do nas docierają, wskazywały, że młodzież również była zdyscyplinowana. Były przypadki podjeżdżania czy podchodzenia pod lotnisko w naszym przylepie, które też jest wyłączone z możliwości jakby spotykania się czy odpoczynku. Również w tym zakresie było to wszystko zrealizowane i myślę, że tutaj jeżeli będziemy trzymać tę dyscyplinę, a nawet w niektórych sytuacjach jeszcze ją zwiększyć, myślę, że powinniśmy powoli wychodzić z tego kryzysu czy z tej trudnej sytuacji, jaką mamy w naszym kraju i nie tylko w kraju.
To teraz zapytam o komunikację publiczną. Są w niektórych miejscach zdublowane autobusy MZK, ale na początku przynajmniej, w momencie ograniczania tych zachowań przez zielonogórzan, przez Polaków, w autobusach pojawił się tłok. Czy teraz te obostrzenia są już respektowane, czy ludzie stosują się do nich, czy miasto jest przygotowane na to, żeby ewentualnie ten ruch w takich newralgicznych momentach, gdy ludzie jadą, wracają z pracy, ci, którzy pracują, nie mogą pracować zdalnie, rozładowywać?
W tej chwili sytuacja jest taka, że obserwujemy w autobusach zmniejszoną liczbę osób, które się nim poruszają. Na niektórych liniach są dodatkowe autobusy, które pozwalają zminimalizować ruch w tych autobusach. Także myślę, że tutaj pod tym kątem jest to poukładane ze strony Zakładu Gospodarki, przepraszam, Miejskiego Zakładu Komunikacji. A ponadto widzę sam, obserwuję jadące autobusy, że w środku nie ma dużo osób. A ponadto pan prezydent wydał polecenie, że wszystkie przystanki autobusowe raz dziennie są również dezynfekowane właśnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej czy Miejski Zakład Komunikacji.
Czy państwo też kontrolujecie, obserwujecie wykonanie tych zaleceń, jeśli chodzi o prywatnych przewoźników?
Ten temat jest bardziej ukierunkowany do naszej policji, ponieważ policja w tym zakresie może wykonywać te czynności na drodze, a ponadto w paru dni Straż Miejska również jest podporządkowana komendantowi miejskiemu policji i te kontrole, które są, również zwracane są uwagi na transport indywidualny, na transport niemiejski.
Pojawiło się nowe ograniczenie. Dotyczy ono liczby klientów w sklepie, na targu, na poczcie. O targu już wspominaliśmy, ale przed wieloma sklepami dużymi, wielkopowierzchniowymi w Zielonej Górze pojawiły się coraz to dłuższe kolejki i tam doszło kolejne ograniczenie. Między 10 a 12 seniorzy mogą robić tylko zakupy.
Tak.
Tylko wtedy mogą robić seniorzy powyżej 65 roku życia zakupy. Czy państwo też te sprawy, mimo że one dotyczą prywatnych osób, właścicieli tych sklepów, czy państwo też na to zwracacie uwagę?
Przede wszystkim są informacje do nas, do departamentu mieszkańców, że niektóre sklepy nie przestrzegają określonych zasad, ale to są pojedyncze przypadki i staramy się te przypadki przekazywać do Komendy Miejskiej Policji, która może to egzekwować, a ponadto osoby powyżej 65 roku życia w pierwszej fazie myślały, że tylko w ciągu 2 godzin będą mogły dokonywać zakupów. One mogą dokonywać zakupów w ciągu całego dnia. Niemniej jednak w ciągu tych 2 godzin jakby jest dedykowany czas, aby one mogły te zakupy dokonywać w tych wyznaczonych sklepach. To, co widzimy na zewnątrz, to jest związane z tym, że przed wejściem do sklepu obsługa tego sklepu wpuszcza tylko i wyłącznie ograniczoną liczbę osób, które dokonują zakupy. Również sam dokonuję czasami zakupów i widzę, że to jest przestrzegane.
To zapytam o to, co mamy obecnie. Chodzi oczywiście o zbliżające się święta wielkanocne i Wielki Tydzień, wczoraj Niedziela Palmowa, i generalnie ludzie przyzwyczajeni są do tego, że do kościołów gremialnie, tłumnie w tym czasie, w tym okresie, chociażby żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi, czy poświęcić święconkę, czy potem uczestniczyć w świętach wielkanocnych. Michał Dworczyk, minister z kancelarii premiera, Rady Ministrów, powiedział o tym, że nie zaleca rząd tego, aby na święta odwiedzać się. Czy miasto jest przygotowane na to, żeby takie rzeczy w pewien sposób, nie wiem w jaki sposób właściwie nawet, kontrolować, bo rusza wtedy bardzo wielu ludzi właśnie na wyjazdy, i to nie tylko w obrębie Zielonej Góry czy miasta, ale też w obrębie okolic czy całej Polski. To też zapewne policja będzie patrzeć na to.
A ponadto przybywają przypadki, że do nas mieszkańcy dzwonią z prośbą o interpretację tych przepisów, tych zachowań. W związku z tym staramy się wszystkim mówić, wmawiać również to, że jednak dobrym elementem by było spotkać się już po tej sytuacji bardzo kryzysowej dla naszego miasta i nie tylko miasta, ale również można się spotkać przy pomocy środków, które dzisiaj są dostępne. Mówię tutaj o komunikatorach różnego rodzaju, w internecie. Jednak, żeby nie wyjeżdżać do rodziny, nie spotykać się z rodziną. Sam to odczuwam, że chciałbym też to zrealizować, ale z uwagi na to, co się dzieje, jednak musimy zostać w domu i zostańmy w domu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w tym trudnym dla nas okresie należy też do nas i my sami musimy o to bezpieczeństwo dbać. W związku z tym no, musimy się ograniczyć do minimum wychodzenia z domu. Mimo że jest piękna pogoda, jedynym miejscem to jest balkon, gdzie możemy sobie wyjść, jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym, no to na tarasie w tym domku. A jednak wydaje mi się, jestem przekonany, namawiam wszystkich, żeby jednak zostali w domu.
Na koniec zapytam pana o kwarantannę, o to, czy państwo jesteście przygotowani, bo weszły nowe przepisy dotyczące tego, że jeżeli ktoś wraca z zagranicy, to musi cała rodzina jego, jeżeli chce z nią mieszkać, tak, tej kwarantannie podlegać, ale są ludzie na przykład, którzy nie mają gdzie wrócić albo nie chcą narażać rodziny. Czy miasto jest przygotowane na to, żeby takich ludzi przyjąć i umieścić w miejscu dla nich przeznaczonym dla kwarantanny?
Wszystkie miejsca kwarantanny, które są w Zielonej Górze, jakby przechodzą przeze mnie. W związku z tym z większością osób, czy zdecydowaną większością osób, staram się rozmawiać, informować jej o warunkach, jakie mamy na kwarantannie. Nie są to warunki hotelowe, w związku z tym po naszych dyskusjach mieszkańcy często robią w ten sposób, że zmieniają swoje miejsce zamieszkania, żeby udostępnić swój lokal dla osób, które przyjeżdżają z zagranicy, żeby wszyscy nie musieli przechodzić tej 14-dniowej kwarantanny. Mówię tu o kwarantannie dla osób, które przyjeżdżają z zagranicy i tak zwanej kwarantannie granicznej. W związku z tym nie jesteśmy przygotowani na to, ale staramy się sygnalizować mieszkańcom, że czasami lepszym rozwiązaniem jest zmiana miejsca zamieszkania osób, które przyjeżdżają, czy zmiana miejsca zamieszkania osób, które są w Polsce czy w Zielonej Górze, idą do rodziny, a wtedy swój lokal zostawiają dla osób, które są z kwarantanny. Chociażby dzisiaj miałem taki telefon, że dwóch chłopaków przyjeżdża z zagranicy za parę dni i rozmawialiśmy z panią, że jakby ona przeszła do swojej rodziny, a lokal zostawić dla nich, będzie to dla nich komfortowe, tym bardziej, że w naszej kwarantannie nie mamy internetu, nie mamy telewizji. To są obiekty akademickie, w związku z tym ten jakość takiego przebywania, szczególnie w okresie świątecznym, myślę, że lepsza by była w własnym obiekcie czy własnej rodzinie, ale nie narażając tej rodziny i nie zawsze mówiąc, że musi być to kwarantanna, w tym przypadku taka, że rodzina też będzie musiała być w domu.
Na koniec zapytam pana o prognozy, jakieś szacunki tego w oparciu o sytuację obecną i tego, co dzieje się w oparciu też o te zachorowania, które mamy.
Tak.
Tylko minister zdrowia mówił o tym, że szacuje, że ten szczyt zachorowań może przypaść na święta wielkanocne, po świętach wielkanocnych. A Zielona Góra, jak radzi sobie z koronawirusem i czy jesteśmy w stanie się przed nim obronić tym postępowaniem, które wdrożyliśmy obecnie?
Jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, które są wdrożone, będziemy też zastanawiać się nad naszym postępowaniem, naszymi przemyśleniami, to myślę, że nie powinno być tak źle czy tragicznie. W tej chwili w samej Zielonej Górze część osób to są osoby około 10, które są w izolacji domowej, czyli osób chore, które są w izolacji domowej, nie muszą być w szpitalu. Kilka osób jest tylko w szpitalu i czeka na wyniki, mówię tutaj o Zielonej Górze, mieszkańcach Zielonej Góry, które czekają na wyniki z laboratorium, czy potwierdzi się stan chorobowy, czy nie. Ale nie mamy sytuacji, żeby w naszym województwie zmarły osoby w wyniku kwarantanny, w wyniku zachorowań na koronawirusa. W związku z tym ta sytuacja jest korzystna, niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że dziś jest przyzwoicie, ale za parę dni ta sytuacja może być wręcz trudna, czy nawet w niektórych sytuacjach może dojść do tragedii z uwagi na to, że może dojść do przypadku śmierci tej osoby, która jest chora na koronawirusa. Dlatego w tej chwili sytuacja nie jest trudna, jak widzimy to, co się dzieje w kraju. Niemniej jednak musimy przestrzegać tych wszystkich zasad i tych przynajmniej przemyśleń, które powinniśmy sobie wytworzyć na bazie tego, co oglądamy w mediach.
Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
A Państwa zapraszam już jutro na kolejny program Magazyn Informacyjny #koronawirus. Do usłyszenia.